Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Kolejny odcinek, czyli to, co wcześniej wspomniałem, trochę o tradycji apostolskiej. Tu sobie nawet dopisałem, że tradycja apostolska jest nawet ważniejsza od pisma, bo to Kościół uznał, które księgi wchodzą w kanon. Bardzo ważne zdanie. I teraz mamy przepowiadanie ustne i pisemne. Przepowiadanie ustne. Specjalny sposób przekazu, co ważne, wszyscy oddawali życie, choć nic z tego nie mieli. Za pośrednictwem apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego. I mamy także właśnie przepowiadanie pisemne przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy pod natchnieniem tegoż Ducha Świętego na piśmie utrwalili orędzie zbawienia. Natomiast teraz bardzo ważna jedna rzecz. Pojawiają się co jakiś czas takie filmiki w internetach, tak bym może w odchłaniach internetu, które negują na przykład niektóre księgi Pisma Świętego, które podkreślają, że przecież były też Ewangelie Marii Magdaleny, była też Ewangelia Judasza, była tam mnóstwo takich różnych Ewangelii. Tak jak przy każdym dobrze zbadanym źródle historycznym, należy zbadać kilka aspektów, tak samo jest i w przypadku Pisma Świętego. Jeżeli gdzieś pojawia się tylko jeden, jedyny egzemplarz jakiegoś dzieła, raczej każdy szanujący się historyk spojrzy na to z przymrużeniem oka. Jeżeli takich kopii będzie wiele i one będą zbliżone do siebie w treści, myślę, że takie dzieło nabiera znaczenia, coraz większego znaczenia. I tutaj przy pisemnym badaniu tego przepowiadania ustnego, czyli przy badaniu tych ksiąg, przy określeniu, które księgi można było włączyć do kanonu, należy badać treść, to jest bardzo ważne, styl pisania. W języku polskim tego nie dostrzeżemy. Dostrzeżemy to w językach oryginalnych, które się pojawiają. Okresu powstania danej księgi, to też ma znaczenie. Potwierdzenia w źródłach historycznych, nie tylko tak naprawdę w źródłach biblijnych, ale i pozabiblijnych. Określenia na przykład, czy są naleciałości gnostycyzmu, to było bardzo ważne. Ewangelii, jeżeli byśmy tak sobie szukali tych różnych apokryficznych dzieł Ewangelii, no ponad 72 byśmy mogli i nawet naliczyć. Natomiast dopuszczone są czterech, znaczy jedna Ewangelia pod czterema postaciami: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Izajasz, na przykład Księga Izajasza, ma aż czterech autorów. Po polsku my nie widzimy nieraz różnicy. Natomiast kiedy czytamy w oryginale, widzimy już troszeczkę inny styl pisania. Widzimy na przykład tę różnicę. Tutaj trzeba ważne też powiedzieć kontynuowanie przez sukcesję apostolską. Apostołowie pozostawili biskupów jako swoich następców. Dzisiaj niestety ciężko sobie to wyobrazić, bo biskupi nie rodzą raczej dobrych skojarzeń, ale nieraz kiedyś przepłacali życiem. Takie były właśnie początki Kościoła. Później dopiero nastąpił czas, gdy królowie nakazywali swoim synom robić karierę kościelną i ci zostawali biskupami. Nieraz i niewierzący byli biskupami. Mamy przecież takie czarne karty historii Kościoła, kapłanów, którzy rozwalali Kościół od środka, niszczyli go wręcz. Podobnie jak to wygląda niestety w niektórych przypadkach i dzisiaj. rozpusta, która kiedyś miała miejsce, więc to skojarzenie biskupa z aniołem, prawda, jak to święty Paweł nieraz określał, że macie aniołów, ich słuchajcie i tak dalej, i tak dalej. Pogubienie kościoła nawet współcześnie jest widoczne, kiedy kapłan, biskup zatraca się w tym, żeby przypodobać się światu, a nie naśladować Jezusa Chrystusa. Punkt 78 mówi, że to żywe przekazywanie wypełniane w Duchu Świętym jest nazywane tradycją, w odróżnieniu od Pisma Świętego, z którym jest jednak ściśle powiązane. Tradycja sposobu odprawiania mszy świętej, kultu świętych, nauki o czyśćcu, modlitwę za zmarłych, przecież tego nie ma w Biblii. Też to jest ważne, żeby mieć to na uwadze. Nie wszystko musi być spisane. Mamy także tradycję ustną, o której tutaj wspomnieliśmy, a co do której za chwilę nawiążę. Ktoś na przykład krytykuje, że nauki o czyśćcu nie ma w Piśmie Świętym i traktuje to jako argument, że skoro tego nie ma, to znaczy, że Kościół sobie to wymyślił po to, żeby ludzi trzymać w garści. I teraz tak. Chciałbym, żeby taki człowiek, który ma takie płytkie myślenie, bo wynika to z nieświadomości i niewiedzy niestety, chciałbym, żeby poczytał ojców Kościoła, oficjalne nauczanie Kościoła, encykliki, adhortacje, które na ten temat mówią. Wtedy, gdyby faktycznie poczytał, siedziałby cicho. Ja osobiście jestem na tym etapie, że wolę uwierzyć tym wszystkim mistykom, wielkim świętym Kościoła, całej tradycji, tym, co mówią encykliki, adhortacje, tradycji ponad 2000 lat historii Kościoła, niż jakiemuś tam Kowalskiemu, który uważa, że tego nie ma w Piśmie Świętym, koniec, kropka, bo on wie lepiej, bo przeczytał na Wikipedii jakiś artykuł. W związku z tym wolę się trzymać tej chyba tradycji Kościoła, która ma ponad 2000 lat, która zrodziła tylu świętych, tak wspaniałych ludzi, świeckich i kapłanów, ojców, doktorów Kościoła. Duch Święty, dzięki któremu żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, doprowadza wierzących do całej prawdy i sprawia, że Słowo Chrystusa przebywa w nich obficie. Zachęcam do tego, żeby czytać sobie dzieła Ratzingera. On bardzo fajną taką wyprawę intelektualną robi w swoich dziełach. Jest to trudna lektura, natomiast niesamowicie tłumaczy. Natomiast zapisałem sobie bardzo jedną ważną rzecz, jak dla mnie osobiście. I w tym właśnie problem, że wielu ludzi chce upodobać się światu i robią z siebie niestety pajaców. Trzeba być wiernym tej nauce, którą Kościół nam podaje do wierzenia. Nie wolno jej zmieniać. Jeden powie tak, drugi powie inaczej. I teraz powiedziałem, że dopowiem kilka słów na temat tradycji. Na przykład Jezus Chrystus pokazał swoim uczniom, w jaki sposób mają reagować. Pismo Święte bardzo często, nawet po polsku jest to fajnie widoczne, że Jezus otworzył usta i dopiero coś tam nauczał. A to oznacza, że uczniowie patrzyli na Niego, uczyli się także wtedy, kiedy nic nie mówił. To w jaki sposób się modlił, to w jaki sposób reagował, to w jaki sposób odpoczywał. To wszystko jest też przecież tradycją, to też jest bardzo ważne. To określało, oni się tego uczyli. Jezus pokazał pewne aspekty, na co trzeba zwrócić uwagę. Pismo Święte bardzo często pokazuje, że uczniowie poznawali później Jezusa po łamaniu chleba i tłumaczeniu im Pisma. To też jest bardzo ważne. Czyli to było coś, co miało jednoczyć uczniów. Wspólna Eucharystia. Jednocześnie święty Paweł już podkreślał przecież, że są z tym problemy. Niektórzy przychodzą na ucztę w innym celu niż powinni, niektórzy się spóźniają, niektórzy już są pijani na przykład, no bo zupełnie się pomylili w tym wszystkim. Co też ważne, kiedy spojrzy się na historię Kościoła na przykład poprzez aspekt liturgii, czyli budowania tego, jak wyglądała msza święta, widzimy, że mamy różne ryty. Widzimy na przykład to, że mamy, powiedzmy, tradycję jakubową, jeśli chodzi o liturgię mszy świętej. Mamy na przykład piotrową. To też są zupełnie dwie inne odmiany. Dlaczego? Ponieważ Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co było najważniejsze i miał nauczyć tego uczniów. Ale oni później, kiedy rozjechali się w różne części świata, w różne kultury, w różną mentalność ludzką, nie można było sprowadzić wszystkich do jednego. Inaczej patrzyli Grecy, inaczej patrzyli Żydzi, inaczej patrzyli poganie, niewierzący, inaczej patrzyły ludy azjatyckie, inaczej ludy Afryki. To wszystko miało olbrzymie znaczenie. Więc w pewnych momentach trzeba było spojrzeć na co inaczej. To też jest fajnie w Dziejach Apostolskich pokazane, że jedne grupy miały pretensje do drugich, dlaczego o jedne wdowy dba się bardziej, a o drugie mniej. Dlaczego ci żyją inaczej, a ci trochę inaczej. Więc to też jest, myślę, że kluczowe w takim rozumieniu tego, że ta tradycja ustna, która była przekazywana, też odgrywała kluczową rolę. Tradycja apostolska, o której tutaj mówimy, pochodzi oczywiście od apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa oraz to, czego nauczał ich Duch Święty. Bardzo ważna rzecz i tu się skupcie. Pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu. Sam Nowy Testament poświadcza proces żywej tradycji. No toż to jest po prostu genialne. Czyli, że ci pierwsi uczniowie, ci ludzie, chrześcijanie nie mieli Nowego Testamentu, do którego my na przykład się współcześnie odnosimy. Oni mieli tylko i wyłącznie przekaz ustny. Musieli zaufać apostołom, że przekazują im prawdziwą wiarę, że przekazują ich to, jak nauczył Jezus Chrystus. Prawda, to też być może w jakiś sposób mogło być błędne, to już jest element zaufania. Natomiast, żeby na to spojrzeć, to jest wszystko tak istotne. Zachwyt nad osobą Jezusa. Kolejna rzecz. Święty depozyt wiary. Depositum fidei. Zawarte w świętej tradycji i Piśmie Świętym został powierzony przez apostołów całemu Kościołowi. Na nim opierając się, cały lud święty, zjednoczony wokół swoich pasterzy, trwa nieustannie w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie. Czyli wtedy możemy mówić faktycznie o Kościele, kiedy wiemy o tym, że słuchamy apostołów, jesteśmy we wspólnocie, bo definicja Kościoła, najprostsza, która jest, to jest, że się nie skupiamy na budynku, bo mamy nieraz takie skojarzenia, ale definicja Kościoła to jest wspólnota ludzi ochrzczonych, wyznających wiarę w Jezusa Chrystusa pod przewodnictwem papieża. Prawda? To już pokazuje pewne rzeczy. I tutaj jest jeszcze powiedziane, że ta wspólnota ma spotykać się na łamaniu chleba. To są pierwsze określenia mszy świętej, które pojawiały się w Piśmie Świętym. Czyli ten może powiedzieć, że jest człowiekiem wierzącym i faktycznie naśladuje Jezusa, który uczestniczy w tym łamaniu chleba. Dosyć często zdarzają się ludzie, którzy powtarzają slogany bez pomyślenia. Krucjaty, palenie na stosie, zmienienie drugiego przykazania Bożego w dekalogu, bo Kościołowi coś się nie podobało, że nic nie ma na temat czyśćca, zdecydowanie wolę wierzyć właśnie temu magisterium Kościoła. To jeszcze raz powtarzam, zdecydowanie wolę. Urząd nauczycielski Kościoła. Urząd nauczycielski nie jest ponad Słowem Bożym. To jest bardzo ważne. Lecz jemu służy, nauczając jedynie tego, co zostało przekazane i powinien wiernie wykładać. Ten argument jest dosyć cenny w przypadku osób, które nie wiedzą, jak rozumieć Kościół, nie wiedzą, jak Kościół rozumuje, nie wierzą nieraz w osobę Jezusa Chrystusa, sieją trochę fermentu i zamętu i na przykład mówią, ale papież Franciszek, albo papież Benedykt, albo papież Jan Paweł II powiedział to czy tamto. I ja jako kapłan, który mam już troszeczkę, powiedzmy, nieco bardziej poukładane w głowie, myślę sobie, i co z tego, że papież Franciszek to powiedział? Przecież to nie ma znaczenia. Ważne jest to, co zawarłby w oficjalnym magisterium. Czyli jeśli mamy do czynienia na przykład z encykliką, wtedy dopiero mogę się do tego odnosić. Bo mamy tak, w największym uproszczeniu, nasza religia, to tak w dużym uproszczeniu, pierwsza jest osoba Boga, później tradycja apostolska, później Pismo Święte, encykliki, powiedzmy krecha, przekreślenie tak, żeby była jakaś przestrzeń, że to było w ogóle najważniejsze. Później mamy adhortację. Przypominam, że różnica między encyklikami i adhortacjami jest taka, że encykliki odnoszą się do dogmatyki, czyli do tego, w co wierzymy, to są te myślenie i układanie tych sformułowań dogmatycznych, a adhortację raczej określiłbym jako działanie duszpasterskie. Dlatego tu też troszeczkę inaczej można spojrzeć, bo o ile dogmatyka jest absolutnie na cały świat i tu nie ma w ogóle pola do popisu, adhortacje, czyli działania duszpasterskie, to co wspomniałem wcześniej, trochę inaczej będzie wyglądało w Azji, trochę inaczej w Afryce, trochę inaczej w Ameryce Południowej, trochę inaczej w Europie, a jeszcze trochę inaczej na przykład w Polsce, która jest, no bo wiemy, że inaczej to wygląda na zachodzie na przykład Europy, inaczej wygląda to u nas. Czyli mamy właśnie tę grubą kreskę, adhortację i teraz uwaga, uwaga, jeszcze są lata świetlne, jeszcze trochę przepaści, jeszcze trochę na wszelki wypadek i dopiero tutaj możemy na przykład powiedzieć przemyślenia jakiegoś księdza, biskupa, papieża, kazanie. To już nie ma znaczenia. Znaczy, to wszystko jest ważne. Znaczy mamy słuchać, jeżeli coś mądrego powie, nawet warto wcielić w życie. Natomiast to nie jest wyznacznik wiary. To, czy ksiądz Chaciński, Michał coś powie, to może tylko pomóc, ale nie musi. To, że papież Franciszek coś powie, może pomóc. Może w jakiś sposób ukierunkować, odsłania to jego myślenie. Ale to nie jest coś, co ja mam wierzyć, co jest od razu podane mi do wierzenia. Więc taki argument, bo papież coś powiedział, nie jest żadnym argumentem. Żadnym. Myślę, że w taki sposób należy też na to spojrzeć. I to jest naprawdę istotne. Tutaj warto sobie przeczytać właśnie, co mówi konstytucja Dei Verbum na ten temat. Dobrze, idziemy dalej. Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do apostołów, kto was słucha, mnie słucha. Jest to z Ewangelii Świętego Łukasza, 10 rozdział, 16 werset. Warto sobie też zerknąć na to, co mówi Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Wierni z uległością przyjmują nauczanie i wskazania, które są im przekazywane w różnych formach przez ich pasterzy. Niestety ja mam tutaj takie myślenie, że słowo ksiądz czy biskup ma dzisiaj raczej takie negatywne skojarzenia. Wierni słuchają wybiórczo to, co im w danym momencie pasuje. To doświadczam tego co chwilę w kancelarii. Natomiast to też jest kluczowe, żeby umieć na to spojrzeć. Jedna taka ważna rzecz. Napisałem sobie, że to jest genialny warunek, bo to, że czegoś nie rozumiem, nie znaczy, że to jest głupie i tak nie może być. Szczególnie kiedy mówimy tu o dogmatach, które już trzeba być blisko Jezusa, żeby móc je przyjąć aktem woli, rozumu, decyzją, całym sobą. I uwaga, to jest punkt 89. Jeśli nasze życie jest prawe, to nasz rozum i nasze serce są otwarte na przyjęcie światła dogmatów wiary. Przepiękne. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Jeśli nasze życie jest prawe, to nasz rozum i nasze serce są otwarte na przyjęcie światła dogmatów wiary. Kolejny podpunkt 91. Nadprzyrodzone zmysły wiary. Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza i prowadzi do całej prawdy. Warto zobaczyć Ewangelię Jana, 2 rozdział, 20 werset do 27. To oznacza, że mamy wszystko, co potrzebne od Pana Boga, aby go odnaleźć. Ci, którzy mówią, że nie wierzą, ci, którzy mówią, że wierzą, ale nie praktykują, albo szczerze nie szukali Pana Boga, albo są po prostu nieochrzczeni. Tu trzeba powiedzieć wprost. Być może chcieliby coś poczuć, ale to tak nie działa. To nie jest nasza wiara. Kościół zachęca nas, że możemy wzrastać wierze poprzez kontemplację oraz dociekanie wierzących. Czasami ta kontemplacja może być nazywana medytacją Słowa Bożego, czasami namiotem spotkania, czasami rozważaniem Słowa Bożego. Natomiast faktycznie jest to kluczowe. Słowo Boże wzrasta wraz z tym, który je czyta. Za każdym razem rozumiemy więcej, żeby też tego się nie bać. Kościół w swojej doktrynie, w życiu i kulcie przedłuża i przekazuje wszystkim pokoleniom, czym jest i w kogo wierzy. Dlatego tak niewiele to rozumiem, mam takie wrażenie. Tak, bo ważniejsze są problemy Kościoła dla współczesnego człowieka. Ważniejsze jest to, jaki kapłan jak narozrabiał, niż to, jak przekazuje nam Matka Kościół to rozumienie. I ostatnia myśl na dzisiejszy odcinek. Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego zostało powierzone samemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, papieżowi, biskupom, pozostającym z nimi w komunii. I właśnie na przykład taki Luter, Marcin Luter, wyrzucił z Pisma Świętego całego Pawła, świętego Pawła, bo były mu niewygodne te listy. Współcześni odrzucają wiele różnych rzeczy. I tak to jest niestety z Pismem Świętym, w religiach, które są schizmatyczne, heretyckie, w religiach, które odchodzą od tego Kościoła Chrystusowego, wyrzucają to, co im wygodne, ponieważ wolą żyć w grzechu, wolą tkwić w grzechu, żeby tylko, ale oczywiście cały czas będą mówili, że Chrystus ich kocha i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy spojrzeć też na historię, jak tworzyły się te wielkie religie, jak tworzył się protestantyzm, jak stworzyło się prawosławie, jak stworzył się islam. Przecież to od razu człowiek nie ma żadnych wątpliwości. Dlatego błagam, trzymajcie się świętego depozytu wiary. W dzisiejszym odcinku tyle. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.